Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu, a przy mikrofonie Tadeusz Marek, Wojciech Zawada za sterami, a w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura udamy się do pawilonu Józefa Czapskiego Muzeum Narodowego w Krakowie, bo to tam właśnie trwa najnowsza wystawa, której tytuł to Czapski, nabytki, Norwid w dziennikach. To wystawa, która z jednej strony przybliża historię największej muzealnej kolekcji dzieł plastycznych Józefa Czapskiego, a z drugiej tym razem opowiada o szczególnej duchowej relacji Czapskiego z Norwidem. U podstaw tej opowieści stoją natomiast prowadzone przez artystę przez całe życie dzienniki. O kolekcji, o pawilonie, o Czapskim i o Norwidzie. Mówiła mi w trakcie dzisiejszej przechadzki po wystawie Agnieszka Kosińska, jej kuratorka i kierowniczka pawilonu Czapskiego.
Jest to jedyne na świecie muzeum biograficzne Czapskiego, więc wystawiamy Czapskiego. Czapskiego malarza, Czapskiego rysownika, Czapskiego rytownika, o czym ja sama nie wiedziałam, ale opowiemy o tym za chwilę, czyli grafika, i Czapskiego pisarza. Pisarza nieoczywistego, bo być może Państwo znają go z najsłynniejszej książki Na nieludzkiej ziemi, ale Czapski jest też nieoczywistym, unikam tego słowa, gawędziarzem, ale jego opowieści o malarstwie, opowieści o książkach, opowieści o ludziach są wciąż najwyższej próby, nieakademickie i wspaniale się czytają. A zaznaczmy, że Czapski to XIX-wieczny człowiek, czyli mógłby pisać w sposób kompletnie dla nas, powiedziałabym, nieciekawy, anachroniczny, nic bardziej mylnego. Dziennik jest bardzo nieoczywistym dziełem, bo i dziełem literackim, i dziełem z zakresu intymistyki. W tymże dzienniku Czapski posługiwał się czymś, co mogą mu zazdrościć wszyscy malarze, czyli notatką malarską, notatką rysownika, akwarelą, piórkiem. Właściwie można rzec, że cokolwiek miał pod ręką, ołówek, cienkopis, długopis, flamaster, kredkę, akwarele, tym notował. I ten dziennik zabierał ze sobą wszędzie.
Przy okazji tego trwającego pokazu wystawy w pawilonie Józefa Czapskiego nawiązują Państwo do Norwida także i wydaje się, że to nawiązanie do Norwida jest nieodłącznie związane z tą materią tego żywego, najintymniejszego słowa zapisanego w dzienniku.
Czapskiego fascynowała nie tylko twórczość Norwida, ale przede wszystkim jego życie, jego nieprzystosowanie, jego, no można właściwie tak nazwać, jego jakby szaleństwo etyki. Możemy rzec, że Norwid był człowiekiem skrajnie nieżyciowym w porównaniu do
Całkowite przeciwieństwo, prawda? Z jednej strony mamy człowieka, który jest wszechstronnie uzdolniony, nie tylko artystycznie, ale także życiowo, organizacyjnie i militarnie, co bardzo ważne. A z drugiej strony mamy człowieka, o którym kiedy myślimy ze współczuciem i litością, kiedy wyobrażamy sobie, jak on w samotności umiera, prawda?
Tak, tak, ale tu są właśnie te przeciwieństwa, które się przyciągają. Czapski wielokrotnie o sobie pisał w dzienniku, zastanawiając się nad własną naturą. Jestem zbyt łatwy, zbyt sympatyczny, zbyt elastyczny, zajmuję się zbyt wieloma rzeczami. Czy naprawdę nie umiem swojego życia zawęzić do jednej tylko rzeczy, czyli do malarstwa? Więc te dywagacje są fascynujące, ale ja chciałabym zwrócić uwagę na osobę, o której bardzo mało wiadomo, a jej los jest symboliczny, bo Czapski snuje dywagacje o Norwidzie, zastanawia się nad jego życiem i twórczością, przepisuje jego wiersze, ale nie byłoby być może takiej fascynacji Norwidem, gdyby nie osoba Haliny, Heleny, Hali z Hoffmanów Dadejowej. No właśnie, prawda? Zrobił pan zdziwioną minę, tak, dlatego że o pani Helenie Hali Dadejowej prawie nic nie wiadomo. I jakąś część tej wystawy celowo poświęciłam tej osobie, żeby ją przypomnieć, żeby zademonstrować jej pełny, ale krótki życiorys. Tak się złożyło cudownie, że mamy w archiwum Józefa i Marii Czapskich dzienniki Dadejowej, która to Dadejowa wprowadziła Marię i Józefa w Norwida. Tu może by się przydał taki wątek, że Czapski był w młodości był bardzo oczytany w literaturze rosyjskiej, w literaturze francuskiej, niemieckiej, trochę mniej w literaturze polskiej. Może się to wydawać dziwne, prawda? Taki wybitny Polak. Niemniej jednak ten Polak pochodził z rodziny arystokratycznej, mającej swoje majątki na terenach dzisiejszej Białorusi, Polak, który studiował w Petersburgu, Polak mający kosmopolityczne towarzystwo przyjaciół, arystokratów, jego zainteresowania literaturą polską wcale nie były oczywiste. Kiedy się nawrócił na polskość? Dzięki Brzozowskiemu. Ale z całą pewnością Norwid był jakby dla Czapskiego tkliwszy. Wracamy do Dadejowej. Dadejowa studiowała razem z Marią Czapską w latach 20. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Maria Czapska, siostra, starsza siostra Czapskiego, była bardzo wykształconą kobietą. Dadejowa była osobą wszechstronnie wykształconą, władającą kilkoma językami, wybitna nauczycielka. Pisarka zainteresowana postacią Kadłubka, napisała o nim doktorat. Była też żoną wybitnego społecznika Kazimierza Dadeja, który jest pionierem leczenia gruźlicy u dzieci. Założył sanatorium w Zakopanem, gdzie bywali Czapscy. Dadejowa bywała też w majątku siostry Czapskiego, w Mordach. Zachowała się tylko jedna fotografia. To jedyne zachowane zdjęcie mamy tutaj też na naszej wystawie. Także nie tylko przypominamy o jakichś bardzo ważnych fascynacjach malarza, ale też i o jego fascynacjach ludźmi, bo z całą pewnością Czapski był zafascynowany Norwidem, ale i sposobem przeżywania Norwida przez Dadejową.
I to bardzo ważne. I zastanawiam się w związku z tym, jak wyglądała ta intymna relacja Czapskiego z Norwidem. To znaczy, jakiego Norwida on poznał za sprawą Dadejowej, co go w tym Norwidzie porwało, mimo tak wielkiej odmienności życiorysów i mimo tego, iż moglibyśmy sobie pomyśleć, że przecież Czapski śmiało mógł czuć się lepszy od Norwida w jakimś sensie, jeśli chodzi o sprawy życiowe oczywiście, nie mówię w tym momencie o twórczości. A równocześnie Norwid jako artysta, który przecież też łączył z jednej strony słowo, z drugiej strony obraz i plama.
Tak, właśnie. I od razu wkroczę do pewnego odkrycia, które dałam tutaj jakby na koniec tego wątku. W jednym z ostatnich dzienników, już na wpół widomy Czapski, chociaż pracujący do końca, pamiętajmy, Czapski umiera w 93 roku, ma 97 lat. Pracuje do końca. Mamy tam taki rysunek flamastrem, który wykonał na kilka miesięcy przed śmiercią. Nie wiem, jak on to zrobił, ponieważ był już naprawdę ślepy, naprawdę niewidomy. W każdym razie, w jednym z jego ostatnich dzienników jest akwaforta Norwida wklejona, reprodukcja akwaforty Norwida pod tytułem Pytia. I coś mnie tknęło i poszukałam tej akwaforty w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Okazało się, że mamy tę akwafortę. Przejdźmy do jednej z ostatnich gablot. Mogą Państwo zobaczyć dużym, hieroglificznym już pismem zapiski Czapskiego w jednym z ostatnich dzienników, reprodukcję tejże akwaforty Norwida Pytia, prawda, że ona jest jakby na pogranicza krzyku. I tutaj oryginał akwaforty w naszych zbiorach. Proszę spojrzeć na to malarstwo. Wydaje mi się, że to właśnie, czyli jakaś głęboka, dotkliwa refleksja nad bólem na pograniczu krzyku, jest chyba bardzo wspólne obu tym artystom. Prawdopodobnie Norwida więziła forma, więziło dekorum, prawda? On, zresztą chropawa forma Norwida była dla Czapskiego na pewno jakąś wskazówką. Ta forma, do której doszedł Czapski, to jest właściwie forma ekspresjonistyczna. Ma pan tutaj na koszulce krzyk Muncha, prawda? No, to jest właściwie to, tylko Czapski osiąga to jakby trochę innymi narzędziami.
Tak, no mówi się o tym, bo w pierwszej kolejności, kiedy myśli się o Czapskim, to myśli się o kolorystach, myśli się o fascynacji Cezanem chociażby, ale przecież przed oczywiście tym czasem właśnie późnej starości i przejścia w stronę łagodnego pejzażu, my widzimy, znamy te słynne zabiegi, które obrysowują kolor poniekąd, które ten kolor uwypuklają, ale w zupełnie inny sposób niż robili to koloryści, właśnie na modłę niemalże ekspresjonistyczną.
Tak, absolutnie tak. No i temat, czyli człowiek, biedny człowiek, jakiś rodzaj tajemnicy, jakiś rodzaj właśnie zadumy, prawda? Ci ludzie, którzy są niemalże uniseksowi, prawda? Nie wiemy, kobieta, mężczyzna, nieważne to jest zresztą, prawda? Jakieś takie formy obłe, niemalże abakany, prawda? Jakby ledwo zarysowanymi rękami, nogami. Tak, kolor. Kolor był na pewno dla Czapskiego ważny, ale kolor był tylko narzędziem. Do czego? Właśnie wydaje mi się, że do tych wszystkich najważniejszych rzeczy, które znajdował Czapski u Simone Weil, u Marcela Prousta, u Brzozowskiego i znalazł je wszystkie u Norwida. Chciałabym zwrócić Pana uwagę jeszcze na dziennik, na którym Czapski napisał Memento. I od razu w tym dzienniku wyjaśnił, na okładce napisał Memento. Mnie nie chodzi o Memento Mori, mnie chodzi o Memento Vitae. No właśnie, prawda? Nie chodzi o nasładzanie się bólem, troską, krzykiem. Chodzi o to, że Czapski w swoich wizjach, poprzez swoje życie, teraz możemy patrzeć na to życie jako na życie takie bardzo inne od życia Norwida. No nie wiem. Muszę powiedzieć, że to jest nasza perspektywa, kiedy myślimy sobie o Czapskim jako o arystokracie, hrabim, mającym wejścia na salony. No nic bardziej mylnego oczywiście. Ubogi arystokrata, który stracił cały majątek, arystokrata, który nie dba o sławę. Wydaje mi się, że ten los Norwidowy jest trochę wspólny. Niepewność śmierci, niepewność życia, opieka nad bliskimi, jakiś rodzaj właśnie terroru serca, prawda? Czyli człowiek, który po prostu przejmuje się światem i innymi, czyli po prostu nie jest cynicznym artystą, nie jest artystą, jest artystą o nietrwałym, wątłym bycie. Wydaje mi się, że to jest bardzo wspólne, także ten wątek jest na pewno jednym z najważniejszych.
Agnieszka Kosińska, kuratorka wystawy Czapski, nabytki Norwid w dziennikach. To o relacji Józefa Czapskiego z Norwidem, natomiast do nieoczywistych opowieści związanych z historią kolekcji dzieł Józefa Czapskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie wrócimy w przystanku Kultura już niebawem.
Przystanek Kultura.
Przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek. W przystanku Kultura niezmiennie podróżujemy po Krakowie. Kolekcja prac plastycznych Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, to jest ważne dla tej dzisiejszej wędrówki, liczy obecnie 27 obrazów olejnych, 3 akwaforty oraz 15 rysunków, ale takich, które zostały narysowane osobno i teraz dostępne są luzem, a nie te w dziennikach, ponieważ tych to dużo więcej. My natomiast wracamy w tym momencie, dlatego też o tym mówię, do pawilonu Józefa Czapskiego Muzeum Narodowego w Krakowie, ponieważ tam właśnie trwa wystawa poświęcona historii tej muzealnej kolekcji. To także opowieść o poprzednich właścicielach dzieł. Agnieszka Kosińska, kuratorka wystawy Czapski i nabytki Norwid w dziennikach.
Renata i Marek Szypulscy. Dzięki nim mamy najnowsze, bardzo różnorodne, nieoczywiste obrazy Czapskiego. Ja takich obrazów Czapskiego jeszcze nie widziałam. Bardzo mało mamy pejzaży, bardzo mało takiego żywego koloru obwiedzionego kreską. Tulipany, jedne z ulubionych obok anemonów kwiaty Czapskiego, pewni apetyczni młodzieńcy na plaży w Dinar, no i świetny rysunek tuszem.
Dodam tylko, że poniekąd to przypis do tego, o czym mówiliśmy w poprzedniej części naszego spotkania. Właśnie ten Czapski ekspresjonista, który zwłaszcza tutaj przy okazji obrazu Para dochodzi do głosu w pełni swoich sił.
Tak, ten obraz nam się bardzo spodobał od razu i wylądował na plakacie, na ulotkach i eksponujemy go tutaj również na tej wystawie jako obraz wiodący. Może słowo o panu Szypulskim. Marek Szypulski zajmował się również oprawą z racji tego, że jest profesjonalnym introligatorem, prowadził pracownię introligatorstwa, od lat 80. zajmował się oprawianiem książek w Bibliotece Instytutu Literackiego u Giedroycia. Od tego czasu miał kontakt z Czapskim i na prośbę Czapskiego oprawił kilkanaście najbardziej zniszczonych dzienników Czapskiego. Niejako w rewanżu otrzymał od Czapskiego dwa obrazy. Zafascynowany Czapskim piszącym i Czapskim malującym, dokupił jeszcze rysunek tuszem. Marek Szypulski był również dyrektorem Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji w Leilly-en-Val. Czapski bywał tam w latach 70. malował, miał tam przyjaciół i pozostawił w darze właśnie te tulipany i te snopki.
Ale wspominała pani tak, że kiedy rozmawialiśmy przed tą wystawą, że będzie można zobaczyć także coś, co i dla pani okazało się nieoczywiste.
Tak.
Czyli no właśnie, czyli tak Czapski w wydaniu grafika warsztatowego.
Sama się bardzo zdziwiłam, że taką wymagającą technikę jak aquaforta była udziałem Czapskiego. W 2019 roku Ryszard Eszliman podarował Muzeum Narodowemu w Krakowie trzy aquaforty. Aquaforty dużych rozmiarów, prześwietne. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób one zostały zrobione. Aquaforta wymaga specjalnego warsztatu. Podpis, znaczy sygnatura roczna jest 64 rok, ale sygnatura autorska jest starsza, więc widać, że te podpisy, prawda, pochodzą z lat 80., a 64 rok to prawdopodobnie to jest rok wytworzenia tych aquafort. No niemniej jednak, w jaki sposób one zostały zrobione? Ryszard Eszliman wytłumaczył nam, jak do tego doszło. Maria i Józef Czapscy mieli w Paryżu lekarza, osobistego lekarza, Wadima Kotlenkę, który był bibliofilem i pasjonatem starych form graficznych. I on to właśnie miał prasę ręczną i warsztat graficzny. W 64 roku Józef Czapski bezpośrednio na płytce miedzianej pokrytej werniksem narysował to, co tutaj mamy, to, co tutaj widzimy. Kopię tych aquafort odbił Kotlenko. Jeszcze tylko słówko o Eszlimanach, żeby podkreślić, że jesteśmy bardzo wdzięczni Eszlimanowi, bo dzięki niemu mamy 12 obrazów olejnych i on właściwie zapoczątkował kolekcję Muzeum Narodowego w Krakowie. Kiedy powstawał w pawilon w 2016 roku, Barbara i Ryszard Eszlimanowie, o których tutaj Państwo na wystawie dowiedzą się więcej, bo to był nie tylko marszand, ale przede wszystkim to jest, on jest sam artystą, również pisze wspaniale. Wydamy książkę Eszlimana o Czapskim już niedługo. I te obrazy, które podarował Muzeum Narodowemu w Krakowie, są też jednymi z najpiękniejszych obrazów Czapskiego. Jeden z obrazów nigdy nie był pokazywany w Krakowie, ponieważ musiał pójść do konserwacji i ten oto obraz, loża, pokazujemy go po raz pierwszy.
I faktycznie jest tak, mówi pani o tym, że to najlepsze obrazy Czapskiego, że kiedy się wchodzi tutaj do sali ekspozycyjnej, to mimo tego, iż one znajdują się po naszej prawej stronie, to od razu wzrok tam wędruje. Jest coś takiego w tych obrazach. No i tuż za Eszlimanami, no właśnie Herbertowie.
Tak, to wielkie odkrycie, bo ten obraz również jest od dawna w zbiorach Muzeum Narodowego. Wcześniej jeszcze, zanim powstał pawilon, dzięki poszukiwaniom archiwalnym zobaczyłam, że jeden z moich ulubionych zresztą obrazów ma bardzo ciekawą historię. Należał do Katarzyny i Zbigniewa Herbertów. Jeden z kilku darowanych przez Czapskiego Herbertom obrazów, Kobieta w oknie. W 91 roku, kiedy Zbigniew Herbert chorował i Herbertowie potrzebowali funduszy na leczenie Herberta za granicą, pani Katarzyna zwróciła się z prośbą do Tadeusza Nyczka, który miał wówczas w Krakowie galerię, był współzałożycielem i współwłaścicielem znanej galerii Inny Świat, o znalezienie kupca na ten obraz. I Tadeusz Nyczek sam, własnoręcznie oprawił obraz w grube, ciężkie ramy, nie te, które teraz widzimy, bo te są ramami muzealnymi, pomalował te ramy i znalazł kupca świetnego, Muzeum Narodowe w Krakowie. I oto ta historia. Oczywiście tekst towarzyszący temu obrazowi mówi też o historii przyjaźni Czapskiego i Herberta. Kiedy się ona zaczęła? Zaczęła się na wystawie malarstwa Czapskiego. Istnieją też prześwietne dedykacje na innych obrazach Czapskiego. nawiązujące do Holendrów. I Czapski, i Herbert byli miłośnikami holenderskiego malarstwa, więc ten wątek herbertowski też wydobywa to wspólne zamiłowanie.
Czy my w takim razie przejdziemy się teraz w kierunku rysunków?
Mamy tutaj kącik wybitnej pary. Adela Maria z Bohomolców-Żeleńska i Władysław Żeleński stworzyli niesamowitą parę na emigracji. Ich mieszkanie było nie tylko gościnne, ale była to taka siedziba, polski dom na emigracji, polski dom działających prześwietnie, chroniących pamięć żołnierzy, zbiorów. Adela była tłumaczką książek Józefa i Marii Czapskich, a poza tym byli też kolekcjonerami malarstwa. I ten cały zbiór, bardzo nietypowy pejzaż morski, prześwietne kwiaty, również bardzo nietypowe, oraz świetne portrety Marii Łubieńskiego i taki wczesny pejzaż z Iraku. Wszystko to zawdzięczamy darowi testamentarnemu Żeleńskich.
Pejzaż wykonany niemalże mimochodem, ołówkiem i wydaje się zakreślaczem? To nawet tak, nie wiem, tak, czy to jest akwarela.
Tak, bo proszę pana, to jest 42 rok, Iran. Czapski nie dość, że podróżuje z armią Andersa, to ma ogromną ilość obowiązków. On to wszystko robi naprawdę jako notatka. To jest rysunek piórkiem lawowany akwarelą. Dobrze pan wszystko rozpoznał. Tam jakieś niewidoczne słońce czy księżyc, ale proszę zobaczyć, jak wspaniale ten rysunek się zachował i jak naprawdę z daleka nawet robi wrażenie właśnie tego bardzo egzotycznego przecież dla Czapskiego krajobrazu i pewnie dlatego Czapski go zanotował. Zresztą te egzotyczne krajobrazy z podróży wraz z armią Andersa notowane na gorąco, znajdujemy je w dziennikach i one naprawdę są ciągle świeże, no i właśnie niesamowite to wrażenie zanotowane na gorąco.
Ja faktycznie tutaj chybiłem, dopiero później pomyślałem, że to nie jest akwarela, ponieważ w reakcji z papierem to faktycznie wygląda jak kolor nie akwarelowy, tylko sztucznego właśnie flamastra. Natomiast flamaster także się znajdzie, bo jak widzę tutaj 1992 rok, więc flamaster fizycznie już możliwy. I proszę o tym opowiedzieć.
Tak, i mamy ten rysunek flamastrem ze zbiorów Janiny Gąskiewicz, gospodyni Józefa Czapskiego. W 81 roku umiera Maria. To jest dla Czapskiego nie tylko cios, ale też taki cios w życiu codziennym. To była para niesamowicie zżyta. I wtedy już wiadomo, że nie tylko Józef Czapski potrzebuje opieki, ale potrzebuje obecności osoby, która pomagałaby mu w życiu codziennym, umożliwiła tę egzystencję, która była jeszcze ciągle bardzo aktywna. Jak już wcześniej wspomniałam, dotkliwa była ślepota, więc proszę spoglądnąć na ten rysunek flamastrem przez pryzmat, no po prostu nie do widzenia.
Czyli to o tym rysunku mówiliśmy.
O tym rysunku mówiliśmy. Technika dla Józefa Czapskiego trochę niecodzienna, ale jest to rysunek robiony w szpitalu w maju 92 roku. Czapski umiera w styczniu 93, no na kilka miesięcy przed śmiercią. Wydaje mi się, że to jest raczej memento vitae, prawda? A nie memento mori.
I to jest ten moment, kiedy zawieszamy głos i równocześnie zawieszamy naszą dzisiejszą przechadzkę po wystawie Czapski, Nabytki, Norwid w dziennikach. Towarzyszyła nam w niej i oprowadzała nas po tej wystawie Agnieszka Kosińska, kuratorka tejże, a równocześnie kierowniczka pawilonu Czapskiego, gdzie wystawa potrwa do 18 czerwca tego roku. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura. Tadeusz Marek, Wojciech Zawada, kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.